Ekonomizer.
16 minut po godzinie 19. Rafał Polacki za konsoletą, Łukasz Kazmierczak przy mikrofonie. Przez najbliższe kilkadziesiąt minut będziemy przyglądać się naszemu poznańskiemu, czy też aglomeracyjnemu, szerzej mówiąc, rynkowi pracy i zastanawiać nad jego potrzebami oraz wyzwaniami. A w tle po raz kolejny pojawiać się będą takie terminy jak edukacja, doradztwo i szkolnictwo zawodowe. Do udziału w dzisiejszym Ekonomizerze zaprosiłem specjalistów monitorujących i korzystających na co dzień z potrzeb zawodowych naszej aglomeracji. W naszym studiu Bogna Frąszczak, dyrektor Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Doktor Anna Waligula z Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witam. Dobry. Ponownie w studiu, to już nie pierwsza wizyta w Ekonomizerze. I Aleksandra Warkocka, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 imienia Joachima Lewela w Poznaniu.
Dzień dobry państwu.
Pozwoli pani, że ja jeszcze dodam to takie powszechne skojarzenie Oxford Poznański.
Liga Bluszczowa.
Liga Bluszcza. Brzmi lepiej dla ucha. Proszę państwa, zastanawiam się, czy zacząć od jajka, czy od kury. Tak sobie trochę przerobiłem to powiedzenie słynne na potrzeby ekonomicznej naszego programu. Przedsiębiorcy czy uczniowie? Ale dostałem do ręki amunicję i potężny arsenał w postaci kopalni wiedzy, czyli raportu Potrzeby Krajowe Przedsiębiorców Aglomeracji Poznańskiej 2017, opracowanego właśnie przez obserwatorium, które reprezentuje między innymi dr Anna Waligura. Ile wiemy o tym raporcie, po tym raporcie bardziej, bo to jest trzeci raport, jeżeli dobrze liczę.
Tak, tak, to jest.
Czy jest to porównywać?
Trzeci raport, trzeci etap pracy, którą wykonujemy w obserwatorium na rzecz tego, aby dowiedzieć się jak najwięcej o tym, czego potrzebują przedsiębiorcy z aglomeracji poznańskiej, czyli i z Poznania, i z okolicznych miejscowości.
A to są niekiedy duże miejscowości. Tarnowo-Podgórne reklamuje się na przykład hasłem 25 tysięcy mieszkańców, 50 tysięcy miejsc pracy.
Tak jest. To również jest Tarnowo-Podgórne. W ostatniej edycji badania, tej, o której pan redaktor wspomniał, rozmawialiśmy w większości z pracodawcami z terenu miasta Poznania. To było 60% respondentów. Staramy się o to, muszę to powiedzieć, choć być może nie brzmi to do końca radiowo, że nasze badania są zawsze reprezentatywne. Bardzo się tym szczycimy.
Dlaczego nie radiowo? Bardzo radiowo.
Bardzo radiowo.
Bardzo medialnie.
Więc z tych 600 osób, które ostatnio przebadaliśmy, 60% prowadzi swój biznes na terenie miasta Poznania, a 30% poza nim. I tak, są wśród nich mali, średni i wielcy, przy czym skupialiśmy się głównie na tych średnich i większych po to, żeby pytać tych, którzy faktycznie mają te potrzeby kadrowe, będą zatrudniać, będą coś zmieniać w swoim biznesie.
Bo przedsiębiorcy w aglomeracji poznańskiej są optymistami, wynika z tego raportu.
Są optymistami. Co więcej, są coraz większymi optymistami. Mam tutaj na myśli porównanie do wyników badań z 2014 roku.
To jest poprzedni raport, tak?
To jest poprzedni raport, rozumiem. Kiedy również pracodawcy wykazali optymizm w zakresie spojrzenia na przyszłość lokalnego rynku pracy. No i my również z optymizmem stwierdziliśmy, że w 2017 roku to ich podejście do rynku jest, czy myślenie o przyszłości swojego biznesu jest jeszcze bardziej pozytywne.
To ja teraz spróbuję ten raport przełożyć na takie warunki rynku produkcji, że tak powiem, brzydko się może to kojarzy, ale trochę to tak sprowadza się do tego, żeby dopasować te potrzeby rynku do potrzeb pracodawców. I mamy bardzo twarde dane, dlatego że przede wszystkim poszukiwani są specjaliści. Tak wynika z tego raportu. 55% specjalistów, technicy, personel średniego szczebla, 31%, trochę mniej pracowników biurowych. Czy w zespole szkół, jak to było z tym?
Liga Bluszczowa, widzę, tak?
Liga Bluszczowa, czy w Lidze Bluszczowej. Także w Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży wzięliście sobie te dane do serca mocno i pod tym kątem też diagnozujecie potrzeby, jakim powinniście sprostać.
Tak naprawdę to
Bogna Frąszczak.
Obserwatorium jest taką częścią Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży. I powstało w dużej mierze z inicjatywy doradców zawodowych, ale też z inicjatywy władz miasta Poznania i Starostwa Powiatowego.
Czyli tej aglomeracji, o której mówiłem.
Tej aglomeracji, właśnie w ten sposób. Dlaczego zajmuje się badanie potrzeb kadrowych? No, a między innymi po to, żeby dopasowywać system edukacji do potrzeb lokalnego rynku pracy, czasem też regionalnego rynku pracy, ale druga rzecz, którą obserwatorium i centrum wspólnie kreują, to jest też takie trochę pokazywanie pracodawcom, jakie jeszcze są branże do zagospodarowania, bo mamy takich właśnie fachowców. Mamy tylu informatyków, których wyprowadzamy rocznie w czerwcu, tak?
Ze szkół,
jak już zdadzą maturę, jak już zdadzą egzaminy zawodowe, no bo wiadomo, że zasadnicze szkoły zawodowe nie mają matur, ale wychodzi rzesza ludzi, która jest coraz lepiej przygotowana do pracy.
I tego też chcą pracodawcy, bo to wynika ewidentnie z takich potrzeb.
I w związku z tym czasem, jak nie wiemy, w którą stronę już poprowadzić naszą firmę, to przyglądając się, jakie są zasoby ludzkie i jaką wiedzę mają ci młodzi ludzie, którzy wchodzą na rynek pracy, możemy naszą firmę przebranżowić.
Czyli to jest dosyć zaskakujący wniosek, dlatego że możemy kroić cały nasz biznes pod kątem tego, jakich specjalistów mamy do dyspozycji. Czyli nie wymyślamy sobie biznes i teraz dopiero szukamy do niego wykonawców.
Tak,
tylko wykonawcy stanowią...
Przedsiębiorczość polega na wykorzystywaniu szans, tak?
I zasobów.
Na wykorzystywaniu odpowiednio czasu i pieniędzy. Także jeśli w ten sposób patrzymy na lokalny rynek pracy i na lokalny rynek edukacyjny, to wtedy możemy jako aglomeracja, jako miasto Poznań, może jako metropolia poznańska, stworzyć nową jakość, tak? Zarówno dla biznesu, jak i dla pracowników, a w związku z tym wszystkim nam będzie się żyło lepiej.
Jak rozumiem, nic w tym nie jest sztywne. To wszystko podlega nieustannym modyfikacjom i dopasowywaniu. I inaczej nie da się rynku pracy tworzyć, kreować i wpływać na niego poprzez produkcję kadr.
To zdecydowanie. I musimy też dbać o to, żeby te kadry miały szansę wciąż się rozwijać, tak? Bo wtedy mogą podejmować nowe wyzwania, mogą być innowacyjne i mogą być konkurencyjne dla innych regionów w Polsce, ale czasami też dla innych regionów w Europie.
Pani dyrektor, jak to wygląda w praktyce z punktu widzenia ulicy Bruszczowej?
Powiem tak, level jednak, wróćmy do tego, co promujemy.
Pomieszamy słuchaczom teraz.
Tak jest. Ale do czego zmierzam? Problem doradztwa zawodowego, wyzwanie stojące przed Centrum Doradztwa Zawodowego to szerszy kontekst. Natomiast u nas w szkole mam to szczęście, że na etacie pracuje u mnie doradca zawodowy, który wydawałoby się, że może na tym etapie kształcenia niekoniecznie już być potrzebny, bo młodzież dokonała
wyboru. Ten pierwszy wybór został...
Tak. No tutaj na marginesie warto tutaj myślę podkreślić, że to czego edukacja potrzebuje, to systemowego doradztwa na niższych poziomach edukacyjnych, bo tam tak naprawdę te pierwsze istotne wybory w życiu młodego człowieka się dokonują. Ale mamy doradcę i on naprawdę ma sporo pracy.
Co może zrobić doradca w momencie, kiedy ten wybór został dokonany?
Może podpowiedzieć różne ścieżki kształcenia, rozwijania się, o czym mówiła pani dyrektor Frąszczak, ale może też pokazać czy podpowiedzieć, jak ewentualnie się przebranżowić, jeśli ten wstępny wybór, być może dyktowany jakimś wyobrażeniem o zawodzie, być może dyktowany wolą rodziców, o tym też jest mowa w raporcie, no nie był właściwy i młody człowiek w pewnym momencie swojej ścieżki...
Nie chce być prezjerem, tylko na przykład technikiem
na przykład. Na przykład. I rolą doradców, oczywiście wszystkich osób pracujących w szkole, wszystkich nauczycieli, ale mówimy o doradcach, jest pokazanie tych możliwości, pokazanie, że ta ścieżka wyboru nie jest zamknięta, tylko jest to punkt wyjścia do ewentualnych zmian decyzji.
Czy u was rzeczywiście zdarza się często, że ten doradca jest używany, wykorzystywany do tego, czy uczniowie często dokonują jeszcze takich zmian?
Powiem tak, że najczęściej te zmiany dokonują się w klasie pierwszej, czyli po kilku miesiącach, mówię statystycznie, bo to różnie oczywiście bywa, ta refleksja o zawodzie, kiedy uczeń trafi już do pracodawcy, postaramy się pracować też w taki sposób, że niezależnie od zawodu, w którym kształci się nasz uczeń, trafia on do pracodawcy w różnych formach i to od razu, wcześnie, po to, żeby poznał specyfikę danego zawodu i żeby ta jego orientacja o zawodzie była w miarę adekwatna do tego, jak ten zawód rzeczywiście funkcjonuje, bo to również problem, o tym wielokrotnie tutaj w różnych rozmowach właśnie z Centrum Doradztwa poruszaliśmy ten problem, że często wyobrażanie uczniów, czy kandydatów, czy rodziców o danym zawodzie nie jest adekwatne z istotą tego zawodu. Mhm. Tak, także to są takie problemy, z którymi mierzymy się i ten doradca w szkole ponadgimnazjalnej z mojego punktu widzenia niewątpliwie jest potrzebny, ale równie jest bardzo, nawet bardziej potrzebny jest doradca, tak jak powiedziałam, na tych wcześniejszych etapach
edukacyjnych. To w takim razie o tym teraz porozmawiamy. Mhm. Na chwilę raport odkładamy, wrócimy do niego jeszcze na pewno. Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży to jest przede wszystkim doradztwo na tym poziomie przed tym wyborem, tak? Czy tak mogę rozumieć główną, czy oczywiście nie wyłącznie, ale tą główną istotę waszej działalności?
Myślę, że można to tak rozumieć. Tak naprawdę to doradztwo zawodowe składa się z kilku etapów. Na poziomie przedszkolnym i pierwszych klas szkoły podstawowej powinna być prowadzona preorientacja zawodowa, czyli takie zapoznawanie się z różnymi zawodami, żeby dzieci miały orientację, ale też żeby się przyglądały swoim talentom, zdolnościom i rozwijały swoje zainteresowania.
I to też jest pewnie zadanie rodziców.
Też to jest w dużej mierze zadanie rodziców, ale to jest też zadanie wychowawców i nauczycieli. Dzieci powinny wiedzieć, po co się uczą, danej umiejętności, danej czynności, bo wtedy mają większą motywację. Jeśli wiedzą, po co, do czego będą mogły tej czynności, czy tej umiejętności użyć, czy tej wiedzy użyć, no to jest to dla nich motywujące. I ta ciekawość się rozbudza, rozbudza się pasja, rozbudza się zainteresowanie. Potem mamy ten okres orientacji zawodowej, czyli już musimy poznać siebie tak trochę lepiej, tak? Swoje zainteresowania, predyspozycje sprawdzamy podczas różnych testów, różnych ćwiczeń, zajęć grupowych, ale coraz częściej pod koniec tego pierwszego etapu nauczania w tej chwili, czyli szkoły ponadpodstawowej, trafiamy do doradcy zawodowego.
A nie dałoby się wcześniej? Czy można przyjść na przykład w środku szkoły podstawowej? Powiedzmy. Czy to ma sens?
Znaczy,
z punktu widzenia rodzica, prawda, który przyprowadza swoje dziecko i mówi, no na przykład nie radzę sobie z rozpoznaniem tych talentów, albo uważam, że ma talent X, ale chciałbym się upewnić, albo jak mogę wzmacniać ten talent?
Na taką rozmowę to jest zawsze czas i to jest dobry moment, żeby już w tym momencie się przyglądać, rozmawiać ze specjalistami, ale też rozmawiać z nauczycielami. Doradztwo zawodowe w tej chwili też trafiło już do szkół zawodowych w związku z reformą szkolnictwa podstawowych, w związku z reformą szkolnictwa oświaty i mamy tam zajęcia grupowe, mamy też szkoła ma obowiązek prowadzenia konsultacji u siebie, na miejscu, takich wstępnych, rozpoznawczych.
Indywidualnych,
takich rozmów. To jakby jest ten moment. Później przechodzimy do badania testami, które no, wymagają powiedzmy już znacznej umiejętności rozumienia czytanego tekstu i pisania.
Czyli to nie może być zbyt niski poziom. Tak,
to nie może
czytam
być.
Czytam ten komunikat.
Tak, tak. Więc tutaj jeśli uczeń ma wykorzystać wszystkie umiejętności i całą wiedzę, którą uzyska w ramach tej orientacji zawodowej i preorientacji zawodowej, to jest właśnie ten dobry moment. I tu się zastanawiamy nad wyborem, nad pierwszym wyborem drogi takiej edukacyjno-zawodowej, którą składamy już z tych poszczególnych elementów. To może być szkoła ogólnokształcąca. Ale
to może jest na przykład, bo często ludzie tą szkołę ogólnokształcącą wybierają w zasadzie, jeszcze jest za wcześnie na wskazanie predyspozycji, to było?
Bo jeszcze nie mają takich predyspozycji, bo jeszcze nie mają takiej pasji.
Nie ujawniły się też pewne
tak,
talenty.
Tak, a czasami z ostrożności. Mhm. Czasami z ostrożności, bo boją się zaryzykować. I to jest też kolejne wyzwanie dla nauczycieli w szkołach podstawowych w tej chwili, żeby jakby wspierać odwagę. I też to jest wyzwanie dla rodziców. Potem mamy ten przyglądamy się też nie tylko profilom w szkołach ogólnokształcących, ale też przyglądamy się profilom czy zawodom, które możemy kształcić na poziomie szkoły branżowej. No i oczywiście technikum. I tutaj już robimy z uczniami pierwsze szacowanie, gdzie ja z tymi predyspozycjami, z tymi swoimi zainteresowaniami najlepiej się odnajdę. My jako doradcy często mówimy tak, nie ma jednej drogi do osiągnięcia sukcesu. Tych wariantów jest kilka.
Można nawet testować kilka wariantów.
Można testować, dlatego doradca zawodowy właśnie w zespole szkół zawodowych jest bardzo odpowiednią osobą, ale też jest odpowiednią osobą w liceum ogólnokształcącym.
Może nawet bardziej, bo w szkole zawodowej już pewne jest jednak ukierunkowanie, a tutaj nadal
być może
profil jeszcze trochę za mało.
Tak, chyba. Ale musimy pamiętać, że 10 lat temu wielu zawodów nie było. I tak naprawdę ten uczeń, który uczy się w tej szkole branżowej, uczy się w tym technikum, a jednocześnie ma taką, a nie inną pasję i obserwuje rynek pracy, będzie wiedział, jakich szkoleń ma szukać. Tutaj to, o czym pan mówił, te specjalistyczne programy komputerowe, tak? Część młodych ludzi jest naprawdę specjalistami w tej dziedzinie, bo one ich interesują. Sam mechanizm działania jest dla nich ważny.
Nawiązuję do naszej rozmowy przed wejściem na antenę. To zaraz do tego jeszcze też dojdziemy. To wyszło w raporcie między
innymi. Tak, więc to jest istotne, żeby na każdym etapie nauczania mieć czas, żeby z młodym człowiekiem na ten temat rozmawiać, tak? I żeby to on, jakby słuchając, przyglądając się samemu sobie, umiał podejmować decyzje, umiał szacować ryzyko.
Pani doktor, czy to jest teraz ten czas taki, bo bardzo specyficzny moment naszej rozmowy, to jest ten czas matur, to jest jedna rzecz, czyli ten moment, kiedy no już niestety trzeba zacząć bardzo poważnie, bo czasu jest mało, pozycjonować te swoje zainteresowania, nawet jak się grało na czas przez te kilka lat szkoły średniej. A druga sprawa to jest oczywiście, to są szkoły podstawowe, które, no, osoby, które kończą też gimnazja i to jest ten moment, kiedy chyba teraz w centrum jest no, dużo tych rodziców. Widziałem nawet takie komunikaty, że konsultacje indywidualne dopiero gdzieś tam pod koniec maja.
To jest pewnie takie pytanie, na które najlepiej odpowie pani dyrektor. Ja natomiast z perspektywy osoby, która obcuje z doradcami zawodowymi, wykonując swoje obowiązki, mogę powiedzieć, że wyglądają na bardzo, bardzo zmęczonych
zapracowanych
ze względu właśnie na dużą ilość konsultacji.
Drzwi, właśnie teraz to jest ten czas, tak?
Drzwi się nie zamykają. Czy to jest teraz ten czas?
Chyba tak.
To jest ten czas, ponieważ teraz mamy nabór.
Tak.
I doradcy jeżdżą do szkół i robią seminaria, informują uczniów, pokazują im, jak przejść przez ten mechanizm naboru elektronicznego. Ważą też ostatnie decyzje. No i uczniowie klas trzecich gimnazjum trafiają do nas na konsultacje już takie, no, ostateczne, tak? Bo teraz trzeba się zadeklarować, gdzie idziemy,
to ja
do której
mam
szkoły.
Prośbę do wszystkich, pan kieruje to pytanie. Jaka jest w tym momencie rola rodzica? Dajmy na to, że to nie jest, no, dziecko, które no, jest w klasie trzeciej gimnazjum i cały czas ma ten problem. Co jeszcze może rodzic zrobić? Oprócz tego, że powinien chyba w takiej sytuacji jednak udać się do Centrum Doradztwa Zawodowego dla młodzieży, prawda? Albo pokolędować po różnych szkołach na drzwi otwarte. Czy do was przychodzą do szkoły rodzice, którzy sprawdzają, zanim ich dziecko przekroczy szkołę?
Tak, jesteśmy po jednych drzwiach otwartych, które już się odbyły. I muszę powiedzieć, że przychodzą zarówno oczywiście kandydaci, przychodzą rodzice. I sądzimy, że tak naprawdę na tym etapie najlepszym sposobem przybliżenia zawodu, bo na pewno jeszcze nie poznania zawodu, ale przybliżenia specyfiki zawodu, są warsztaty, na które my zapraszamy tych kandydatów. Rodzice również mogą uczestniczyć biernie, czynnie podczas tych warsztatów.
Wtedy mogą zweryfikować te swoje wyobrażenia
o zawodzie, tak. Mhm. Bo tego czasu jest niewiele, ale jednak w taki sposób próbujemy oddać też głos uczniom przede wszystkim, naszym uczniom także, którzy bezpośrednio, myślę, że są bardziej wiarygodni, kiedy już mogą powiedzieć coś o specyfice danego zawodu, o tym, jak ta nauka, jak to kształcenie zawodowe w naszej szkole, czy w ogóle w szkołach oczywiście przebiega. Także jeśli rodzic jest niezdecydowany, to na pewno konsultacja z doradcą zawodowym jest potrzebna, konieczna, przyda się. Myślę również, że to zetknięcie się bezpośrednio z tą namiastką zawodu w szkole na pewno też może być potrzebne.
Zresztą rynek doskonale weryfikuje to, ile takich prób kontaktu z zawodem młody człowiek podjął. Tak jak wskazują wyniki badań, to czego potrzebuje, czy czego oczekuje poznański czy aglomeracyjny pracodawca od przyszłego pracownika, to doświadczenie zawodowe, no nie tylko rozumiane jako 20-30 lat funkcjonowania na rynku, ale też takie doświadczenie polegające na tym, że pomimo tego, że być może młoda osoba nie zna doskonale zawodu, nie zna doskonale sprzętu i programów, to odważy się podjąć próbę nauczenia ich obsługi.
Ja tutaj
to
właśnie
jest taka rzecz, taka wartość.
To, tak, w tym raporcie jest także znajomość branży. 42% pracodawców tego oczekuje. Wydaje mi się, że to się pokrywa z tym, o czym pani mówi.
Tak, jak najbardziej. To jest też ważne wyzwanie dla szkół i dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. To, żeby potrafili na swoich zajęciach, nie wiem, czy pani dyrektor się zgodzi, nawiązywać...
Pani dyrektor się zgadza.
Nawiązywać do tego, co się aktualnie na rynku dzieje.
Absolutnie się zgadzam i tutaj widzę dwa wyzwania, bo nie chcę używać słowa problem, ale dwa wyzwania. Pierwsze zadanie to jest zadanie dla pracodawców. Pracodawców, którzy oczekują takiego wykwalifikowanego pracownika, ale żeby takiego pracownika pracodawca mógł otrzymać, musi się otworzyć na tego pracownika, na tego ucznia. Musi pozwolić mu pracować na swoim sprzęcie, musi pozwolić mu wykonywać zadania właśnie takie, które są zbliżone do tych realnych zadań już,
które będzie
ewentualnie tak podejmować jako ten uczeń, jako potencjalny pracownik. Wydaje mi się, że użyję znowu słowa wyzwaniem dla szkoły i dla pracodawców jest to, żeby chociażby praktyki zawodowe, które odbywają się w różnych wymiarach, ale w podstawowym wymiarze 4 tygodni w technikum, te praktyki, a jak również kształcenie praktyczne, praktyczna nauka zawodu w branżowej szkole pierwszego stopnia, żeby te zajęcia, które odbywają się u pracodawców, były naprawdę zajęciami konstruktywnymi. I to jest wyzwanie dla szkoły, żebyśmy współpracowali, szkoła i pracodawca, również w modyfikowaniu programów nauczania, niewątpliwie, bo często program nie nadąża za zmianami, zwłaszcza w takich branżach, o których tutaj mówimy, cyfryzację na pierwszym miejscu tutaj wspomnę, więc pracodawca musi podpowiadać szkole, jakie zmiany ewentualnie, jakie treści, jakie efekty należałoby wprowadzić do programu nauczania, żeby ten uczeń, ten kandydat, absolwent, kandydat do pracy oczywiście, był maksymalnie zbliżony do rynku pracy.
Mówiliśmy przed programem o tym, że w szkole na Bruszczowej, w zespole szkół numer 6 imienia Joachima Lelewela są takie klasy, w których jest ścisła współpraca pracodawców, szkoły i uczniów, bo to jest jakiś jednak trójkąt, który ma 3 kąty.
To prawda. Jesteśmy szkołą z korzeniami poligraficznymi. No powiem przede wszystkim, bo tak to wygląda. I kształcenie w zawodach poligraficznych, zarówno w technikum, mam na myśli technika procesów drukowania, technika procesów introligatorskich, jak i na poziomie branżowej, czyli no właśnie drukarz, introligator, o tych zawodach mówię. Kształcenie w tych klasach, w tych zawodach naprawdę odbywa się z wielkim zaangażowaniem i wsparciem pracodawców, którzy wspierają szkołę właśnie w...
Co dają? Dają sprzęt? Czy dają na przykład oczekiwania swoje?
Dają oczekiwania, dają sprzęt w tym sensie, że niektóre przedmioty praktyczne realizujemy u pracodawcy, żeby uczeń mógł rzeczywiście zetknąć się z maszyną poligraficzną, której szkoła nigdy nie będzie mogła z racji ekonomii oczywiście posiadać.
To bliskie kształceniu dualnemu.
Tak, zdecydowanie chcielibyśmy w tym kierunku pójść i ten model jeszcze mocniej wdrażać, ale chcę też podkreślić, że pracodawcy zdecydowali się utworzyć na terenie swoich zakładów pracy tak zwane ośrodki egzaminacyjne, czyli nasz uczeń, który odbywa tam albo praktyczną naukę zawodu, albo praktykę zawodową, zna już firmę, zna sprzęt, na którym może pracować. Na tym sprzęcie...
Łatwiej mu będzie zdać egzamin.
Nawet nie wiem, czy łatwiej, bo ten egzamin może być trudniejszy z racji jakości sprzętu, ale może, tak, oczywiście, w tym sensie tak. No i pracodawca jednocześnie, to też bardzo sobie cenimy, podpisując umowy patronackie, bo to też naprawdę myślę, że warto podkreślić. Pracodawca bardzo często określa konkretną ścieżkę awansu zawodowego dla potencjalnych
swoich pracowników. No właśnie chciałem zapytać, czy to na końcu jest taki trochę mały deal, że mówicie, owszem, współpracujemy, ale chcielibyśmy, żebyście zatrudnili tych naszych uczniów, jak wszystko pozdają. A pracodawca mówi, dobrze, mamy miejsce i
To znaczy, ja nie wiem, czy DIE po prostu szansa dla tych uczniów, ponieważ jeżeli oni decydują się na kształcenie w danym zawodzie i wiedzą, że jeżeli wykonają, że jeżeli będą się starać, tak to powiedzmy, bo oczywiście ten element musimy uwzględnić, to ich ścieżka awansu zawodowego jest bardzo konkretna także pod względem ekonomicznym. Pracodawcy jednoznacznie określają, co mogą zaoferować swojemu pracownikowi, a naszemu absolwentowi czy uczniowi. I to jest niezwykle, myślę...
Czysty układ.
Czysty układ, tak. Mhm. Także ten niech będzie deal, czysty układ, tak jest.
Tak. Ja się cofnę do tego rozpoznawania tych różnych umiejętności, prac nad tymi umiejętnościami. Zajrzałem sobie do biogramu pani dyrektor Bogny Frąszczak i wiem, że pani zajmuje się dwoma biegunami troszeczkę, bo z jednej strony jest to wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, ale także młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. No tak mi się to jakoś roboczo skojarzyło. Dwie zupełnie przeciwstawne sobie troszeczkę chyba sfery. Dwie zupełnie różne drogi edukowania, przygotowywania do zawodu.
Czy ja wiem, czy różne. Jedni i drudzy to jest grupa ryzyka. No,
często to może być zbiór wspólny. Można być zagrożonym, a być wybitnie uzdolnionym.
To naprawdę jest częste. Wymaga, ale myślę, że praca z każdym dzieckiem wymaga dużej otwartości, dużej wiary w to dziecko, dużego zaufania i wymaga też czasu dla tego dziecka. Zarówno ze strony rodziców, jak i ze strony nauczycieli i całej, że tak powiem, branży, która się zajmuje świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym doradztwa zawodowego. To, co akurat jest interesujące, że coraz częściej pracodawcy się włączają też do pracy z takimi grupami. Mhm. Tutaj akurat trzeba przyznać, że...
Chcą też szukać talentów?
Chcą szukać talentów, chcą wspierać i mają naprawdę różne pomysły na to, jak...
Stypendia?
A nie tylko stypendia, ale zagospodarowanie czasu wolnego, propagowanie kultury, uczestnictwa w kulturze, tworzenia nowej jakości.
Czyli to coś więcej niż hodowanie sobie takich zawodowych janczarów. To jest rozszerzanie horyzontów.
To jest rozszerzanie horyzontów i ja myślę, że tutaj za chwilę pani Anna opowie nam, dlaczego to jest tak ważne, to co robią ci pracodawcy. Praca z tymi dzieciakami, z jedną i z drugą grupą, powoduje też, że osoby dorosłe się rozwijają, bo te dzieciaki myślą jedne i drugie w trochę alternatywny sposób.
Mhm. Czy to się wzajemnie troszeczkę napędza?
To się napędza. Jedni i drudzy są w pewnym sensie albo wynalazcami, albo racjonalizatorami. I teraz naszym społecznym wyzwaniem jest te dzieciaki zagospodarować ich talenty w taki sposób, żebyśmy wszyscy byli z tego zadowoleni, tak? Czyli nie mamy klientów pomocy społecznej, nie mamy klientów poradni odwykowej, tylko mamy specjalistów, naprawdę specjalistów wysokiej klasy, ale w takich unikatowych jakichś dziedzinach. Najczęściej tak jest. I to jest naprawdę...
Ale to minimum współpracy rodziców jest potrzebne w tym. Trochę się tego boję przy tym zagrożeniu.
Jest, ale to troszeczkę jest... To jest troszeczkę tak, że jeśli temu dzieciakowi poświęcamy dużo uwagi i staramy się wciągnąć rodziców, to oni widzą, że w to dziecko warto zainwestować, tak? Oczywiście nie zawsze mamy takie happy endy. Czasem jest tak, że rodzice odmawiają współpracy, tak? No bo są... z jakiegoś powodu nie mogą współpracować, ale często właśnie poświęcenie czasu na doskonalenie umiejętności, rozwijanie pasji, zainteresowań takich dzieci powoduje, że cała rodzina zmienia styl życia.
Dziecko ciągnie rodzinę?
Dziecko ciągnie. Mhm. Dziecko często jest delegatem też rodziny. Jeśli są problemy, to ono jest wystawione do tego, żeby skupić na siebie uwagę. I tutaj mamy tak zwane dzieciaki, które są maskotkami albo kozłami ofiarnymi. Tak, przyjmują takie nietypowe role. Natomiast mogą być naprawdę osobami bardzo twórczymi, bardzo zaangażowanymi, bardzo odpowiedzialnymi.
Pani doktor, jak to jest z tymi pracodawcami i z tymi ich interesami, które stoją za tym, że tak bardzo próbują
oczywiście kwestia wyciągać. Młodych osób szczególnie utalentowanych i tych, których być może talenty jeszcze nie są odkryte, że tak się wyrażę, to jest jedna bardzo ważna sprawa w kontekście budowania relacji pomiędzy pracodawcami a potencjalnymi i obecnymi pracownikami. Druga rzecz to to, że pracodawcy muszą też zadbać o to, te osoby, które są po środku. Dlaczego? Ano dlatego, że to pokolenie, które w tej chwili wchodzi na rynek pracy, nazywamy pokoleniem obciążonym efektem skoczka. Co to znaczy? Znaczy to to, że osoba, która w tej chwili wchodzi na rynek pracy, prawdopodobnie kilkanaście razy w ciągu swojego życia zmieni miejsce pracy. Wiadomo, jak pracowali nasi rodzice. Samo przywiązanie do instytucji, która zatrudniała, niezależnie czy to był zakład ślusarski czy bank, było wartością samą w sobie. Dzisiaj trzeba zadbać o to, żeby pracownik widział wartość w miejscu, w tym, że jest zatrudniony w jednym miejscu pracy. Przekłada się to na realne korzyści bądź realne straty dla pracodawców. Dlaczego? Dlatego, że pracodawca musi zainwestować w wyszkolenie osoby. A po cóż pracodawcy to szkolenie, jeżeli po pół roku pracownik odejdzie? Tak, odejdzie z miejsca pracy. Także no, to jest bardzo ciekawe zagadnienie i wyzwanie. Dlatego, że no, wartości młodego pokolenia
są troszkę inne niż interesy pracodawców.
Tak, ale różnią się od tego, czego pracodawcy oczekiwali od swoich pracowników. Być może stąd te uczciwe deale, o których była już...
Dyrektor Warkowska zgłasza się i ma ewidentnie tutaj coś do...
To znaczy, ja chciałam tylko dopowiedzieć do tego, o czym mówi pani doktor, że w raporcie mamy dane, które mówią, że około 50% pracodawców oczekuje tego doświadczenia zawodowego, ale jednocześnie ponad 60, zdaje się 6%, jeśli dobrze pamiętam, oczekuje innych kompetencji pozazawodowych. Także myślę, że to wpisuje się w temat, który poruszyła tutaj pani doktor. Szkoła i pracodawca muszą także współpracować w doskonaleniu tych kompetencji miękkich, umiejętności pracy w grupie, w zespole.
To ja może zacytuję te trzy najważniejsze takie oczekiwania. Kompetencje w zakresie analitycznego myślenia, ponad 65% pracodawców tego oczekuje. Komunikatywność 61% ponad. Otwartość na ludzi prawie 38%. Ciekawa rzecz, prawda? Czyli jednak umiejętność tej pracy zespołowej. Ja troszeczkę łyżkę dziegciu do tej beczki włożę, bo z tych badań również wyniknęły pewne słabości naszego rynku tutaj związanego, czy pracy, czy związanego też z edukacją, doradztwem. Nie ma... Ten pracodawcy w niewielkim stopniu wykorzystują jednak potencjał w tej współpracy z instytucjami edukacyjnymi. Co piąta firma deklaruje, że korzysta z takiego czegoś. Ponadto tylko 4 na 10 pracodawców szkoli już pracowników, których ma, czyli jakby podnosi ich kwalifikacje w różny sposób. Czy to nie jest rezerwa, która cały czas może być wykorzystywana przez pracodawców i też pewnie przez centra? Pani dyrektor Frąszczak.
To trochę jest tak, że jeśli pracodawca nie będzie inwestował w rozwój swojej kadry, to jego firma...
To będzie miał skoczków.
To będzie miał skoczków, właśnie. Bo to, co jest charakterystyczne dla tego pokolenia, to oni niekoniecznie chcą bardzo dużo zarabiać i niekoniecznie chcą pracować po kilkanaście godzin dziennie, tak jak to było z pokoleniem X. Oni chcą wiedzieć, po co pracują. Oni chcą
wiedzieć, co z tego będą mieli.
Co będą z tego mieli. Chcą też pewnego zakresu samodzielności i takiej no, kreatywności, a w związku z tym chcą się rozwijać. Często jest tak, że wybierają trochę niższą płacę za to pracę, w której są ciekawe szkolenia, w której ktoś chce z nimi rozmawiać na ten temat, w którą stronę oni mają się rozwijać.
Po prostu się rozwijają jako ludzie, niekoniecznie muszą mieć na koncie określone przy... Znaczy oczywiście to też jest ważne, ale nie jako pierwszy, jedyny wyznacznik.
Chciałabym jeszcze dopowiedzieć w kontekście tego, o czym mówiła pani dyrektor Frąszczak, że myślę, że ucznia, kandydata do pracy trzeba naprawdę poważnie potraktować, czyli dawać mu zlecenia, żeby wiedział, co ma, po co coś robi, czyli po co ma się uczyć w szkole, jak mu się to przysłuży w pracy. Mam na myśli tutaj, bardzo podobało mi się, może tak to powiem, podejście pracodawców zagranicznych, mam na myśli uczniów, którzy naszej szkoły, którzy odbywali praktyki zawodowe za granicą i tam pracodawcy zlecali na przykład uczniom w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej konkretne zadania, nie teoretyczne, tylko miał wykonać gazetkę, miał wykonać baner reklamowy, miał wykonać coś, co nagle znalazło się od razu w obiegu, tak? Stało się własnością handlową firmy. Czyli ten uczeń jest bardzo zmotywowany, bo on wie, że nie wykonuje projektu do szuflady.
To nie jest sztuka
tylko,
dla sztuki.
Tak, że to nie jest sztuka dla sztuki, tylko rzeczywiście jego zdolności, jego kreatywność, jego umiejętności techniczne przekładają się i są na efekt i są doceniane przez pracodawcę. Myślę, że to bardzo dobra ścieżka, żebyśmy w ten sposób, żeby nasi pracodawcy również w ten sposób tego ucznia traktowali, zlecali mu bardzo konkretne zadania, za które on jest rozliczany i odpowiedzialny.
To też wychodzi z badań, z wywiadów pogłębionych, które również realizujemy, żeby pogłębić temat potrzeb kadrowych pracodawców. Mam teraz, kiedy pani dyrektor mówiła, przyszedł mi do głowy taki przykład rozmowy z pracodawcą. No, czegóż pan chce od tego człowieka, który ma ze sobą 3 lata zawodówki? Odpowiedź pracodawcy. Niech on mi pokaże, że on potrafi rozebrać rower na części i złożyć go z powrotem. To już będę wszystko o nim wiedział. To nie muszą być osoby, które mają bardzo rozległą wiedzę, bo też współczesny świat kreuje trochę taką wizję, że trzeba umieć wszystko, żeby móc robić cokolwiek, taki jakiś trochę nieproporcjonalny system wyzwań. A często zupełnie proste czynności, stworzenie banera reklamowego, złożenie i rozłożenie...
Mówi więcej, tak? O tym właśnie potencjalnym.
Prostego sprzętu mówi dużo o wyobraźni, umiejętności komunikacji, także być może też trochę inne podejście właśnie do tego, co uczeń ma potrafić poza egzaminem, uświadomienie mu, że ma talenty wynikające nie tylko z tego, co zostało wyszlifowane przez zapoznanie się z treścią książki, jest też ważną
być
rzeczą.
Może ten system wcześniejszy w szkole podstawowej niestety sprzyja cały czas temu, temu gromadzeniu wiedzy bardzo ogólnej, podczas gdy być może trzeba te strumienie wężej kierować, ale to pewnie jest na zupełnie osobną rozmowę audycja. Zupełnie na końcu chciałbym zapytać o to największe wyzwanie, które gdzieś na tym rynku pracy się tli, czyli ten brak rąk do pracy, a jednocześnie ten taki szpagat, bo rąk brakuje, ale jednocześnie to nie jest tak, że każdego się przejmuje od tak po prostu, bo pracodawcy, tak jak mówiliśmy, potrzebują przede wszystkim specjalistów. To jest troszeczkę taki hamletowski problem, pani dyrektor.
Tak jak powiedziałam, zbliżenie pracodawców do szkoły, ale też pomoc tym pracodawcom, systemowa pomoc tym pracodawcom, bo my tutaj mówiliśmy o prężnie działających firmach, które stać na to, żeby zainwestować w tego kandydata na pracownika. Ale mówimy także przecież o innych pracodawcach, często o jakichś małych agencjach, w których pracuje kilka osób i one nie będą mogły przejąć tego ciężaru wykształcenia czy zainwestowania w ucznia. Więc wydaje mi się, że pracodawcy są chętni, czy byliby może nawet bardziej chętni, gdyby ze strony systemu mogli liczyć na
system,
też jakoś
czyli jak rozumiem,
edukacyjny.
Mówił o państwie, czy samorządach,
tak,
czy w ogóle kimś, kto dysponuje większą gotówką, większym wpływem na kreowanie na przykład.
Myślę, że to też mogłoby pomóc w tym zbliżeniu szkoły i pracodawcy.
Jak to działa, to bezrobocie w centrum? Czy to gdzieś też... Bo jest małe, prawda? Ale z drugiej strony, tak jak mówimy, pewnie można dostać pracę za 1500 zł netto, tylko nie takie są oczekiwania rodziców. Rodzice przychodzą do centrum z oczekiwaniem, że ich dzieci dostaną dobrą radę, dobrą drogę startu na przyszłość, znaczy ścieżkę taką wytyczoną.
Tak, ale my z dziećmi rozmawiamy też na temat ich systemu wartości. Najpierw sprawdzamy, co dla nich jest najważniejsze. Potem, jeśli tą wartością są faktycznie pieniądze, to sprawdzamy, jakby patrzymy po prostu zawód i oglądamy medianę zarobków, tak? W tym mieście przyglądamy się też.
To
mówimy
się zarobi
o tym,
tyle, w
tak,
tym tyle.
Mówimy
tyle.
Też o tym, że jeśli chcesz bardzo dużo zarabiać, to może niekoniecznie będzie to województwo wielkopolskie. Będziesz musiał po prostu
przeskoczyć.
Będziesz musiał migrować. Niekoniecznie będziesz musiał migrować za granicę i tutaj to, co coraz częściej my widzimy jako doradcy, to uczniowie wcale już nie chcą wyjeżdżać za granicę, bo oni patrzą, jak się potoczyły losy ich kuzynostwa, starszego rodzeństwa, znajomych i tak dalej i widzą, że to jest trochę inne pokolenie, tak? Że to nie do końca było dobre rozwiązanie. Nie do końca to jest sukces. Natomiast
to w tym jest mnóstwo pedagogiki tak naprawdę, tak jak to mi pobrzmiewa tutaj.
Ja myślę sobie, że może nie pedagogiki, więcej szacunku i takiego ogólnego podejścia do życia. Bardziej myślę, że filozofii i humanizmu, ale właśnie tej wiedzy dostajemy czy tą wiedzę, która jest potrzebna do doradzania, dostajemy od pracodawców, przede wszystkim od analityków rynku pracy, bo tutaj bez nich by się nie udało. To jest jakby kwintesencja pracy doradcy, tak? Jedna rzecz to jest praca na tym, z jakim zasobem uczeń do nas przychodzi, a druga rzecz to jest rzetelna informacja, którą dostajemy właśnie między innymi z naszego obserwatorium, ale też z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Jak będziemy w takim razie śledzili te dane? Wiem, że kolejny raport jest przygotowywany. Teraz macie się zająć strategią sukcesu. To jest
tak,
jakby wyzwanie.
To będzie bardzo ciekawe badanie. Jeśli mogę słowo powiedzieć na ten temat, bardzo krótkie. Chcemy sprawdzić, jak wchodzili na rynek pracy dzisiejsi eksperci, osoby, które założyły już firmę albo są fachowcami w swoim zawodzie.
Czyli ludzie tylko, sukcesu.
Tak, nie chodzi tylko o tych wysoko kwalifikowanych, ale również tych, którzy postanowili zostać na przykład w rzemiośle. I tym będziemy się zajmować przez wakacje. Inspiracja do tego działania jest też swego rodzaju puentą, którą ja bym się chciała podzielić, podsumowując tę audycję i moje lata pracy w obserwatorium i też pracy naukowej. Dopóki nie będzie wspólnego języka, takiego chociażby jak budujemy w tej rozmowie pomiędzy rynkiem pracy a rynkiem edukacyjnym, dopóki te pojęcia i słowa nie będą uwspólnione,
to będzie cały czas zgrzytało na rynku.
To będziemy robić cały czas badania potrzeb kadrowych.
Aha. A nie badanie ludzi sukcesu.
Tak jest.
I zawsze nie będziemy tą pierwszą ligą europejską.
A bądźmy nią, bo tak. Mamy wszystkie predyspozycje. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Przypomnę, że mi gości byli Bogna Frąszczak, dyrektor Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, dr Anna Waligura, też część Centrum Doradztwa, ale jednocześnie Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej.
Bardzo dziękuję.
Aleksandra Warkocka, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 imienia Joachima Lelewela.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Economizer.